Dzień dobry, witam Państwa w specjalnym wydaniu podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Spotykamy się z okazji premiery raportu Czempioni Narodowi, jak wspierają kapitał ludzki. To już trzeci raport identyfikujący najważniejsze polskie firmy, przygotowany przez Centrum Analityczne Polityka Insight. Kim są czempioni, jaka jest ich rola, jak dbają o swoich pracowników oraz ich rozwój? Tego dowiecie się z raportu, do którego przeczytania zachęcają jego autorzy. Badaczka Polityki Insight Monika Helak oraz kierownik działu badań Adam Czerniak. Zapraszam do rozmowy, którą przeprowadziłem z nimi z okazji premiery raportu. To zacznijmy może od tego, kim, czym są czempioni, do czego oni są potrzebni Polakom i polskiej gospodarce.
To może ja w takim razie zacznę. Czempioni narodowi to są duże firmy, to jest jasne. Natomiast samo to, że dana firma jest duża, czyli ma duży wpływ na gospodarkę, zatrudnia wiele osób, inwestuje, ma infrastrukturę, to nie wystarczy. Czempion narodowy według nas to firma, która jest nie tylko duża, ale także ma znaczenie swojej branży, bo można sobie pomyśleć o dużej firmie, która jest duża dlatego, że jego branża jest duża. Tak jak na przykład firmy z branży energetycznej. Więc musi mieć też duże znaczenie swojej branży, musi być innowacyjna. To jest moim zdaniem już od wielu lat podstawa działalności każdego czempiona, że musi inwestować w swój rozwój, musi inwestować w innowacyjność, musi się rozwijać i bardzo ważne jest także to, żeby działał nie tylko w Polsce, ale także wychodził na rynki zagraniczne. Zakładał tam przedsiębiorstwa, spółki, córki, sprzedawał na wiele rynków. I tak właśnie działają te firmy, które zwyciężyły w naszym rankingu. Są duże, mają duże znaczenie swojej branży, są innowacyjne i wychodzą z sukcesem za granicę.
W tym roku raport wychodzi po raz trzeci i skupiamy się na czymś, co nazywa się kapitał ludzki. Czym taki kapitał ludzki jest, jak my go w tym raporcie rozumiemy?
Najprościej można to ująć jako łączny zasób, jaki ma firma, jeśli chodzi o umiejętności, doświadczenie i wiedzę pracowników. I to jest bardzo często pojęcie kojarzone z wykształceniem, z pracownikami, którzy są specjalistami, tak zwanymi białymi kołnierzykami. Ale to nie jest jedyne możliwe rozumienie, to znaczy kapitał ludzki też dotyczy niebieskich kołnierzyków. Co więcej, to co jest dla nas istotne w tym raporcie, to fakt, że kapitał ludzki zarówno firmy, jak i państwo mogą podnosić. I to dotyczy każdego zatrudnionego pracownika.
Krótko mówiąc, sprowadza się to też do tego, że tak jak wspomniałaś, ten kapitał nie jest tylko i wyłącznie sumą tego, jakie wykształcenie macie wy czy ja i co to razem daje, ale też pewnie to, czy jak nam się ze sobą pracuje, czy się doszkalamy, czy poprawiamy jakoś swoje relacje też, tak?
Tak, oczywiście. To właśnie doświadczenie na przykład ma wpływ na to, czy płynnie wykonujemy swoją pracę, czy jesteśmy w stanie szybko wpadać na nowe pomysły, a na przykład relacje wpływają na współpracę w grupie. Także to jak najbardziej sumuje się właśnie do kapitału ludzkiego.
W raporcie przygotowałaś takie rekomendacje zarówno dla państwa, jak i dla firm. Co podmioty, co różni aktorzy mogą zrobić, żeby te kompetencje podnieść?
Tutaj trzeba powiedzieć, że mamy do zrobienia bardzo dużo. Przede wszystkim to, co wydaje mi się tak ważne na dłuższą metę, to jest poprawianie warunków pracy. I tutaj przede wszystkim widzimy rolę dla państwa, które może lepiej kontrolować warunki pracy w firmach, z czym obecnie jest problem, a także nagradzać uczciwych pracodawców, na przykład tak projektując przetargi, żeby dodawać dodatkowe punkty, albo na przykład stosować ulgi podatkowe dla tych pracodawców, którzy uczciwie zatrudniają, na przykład na umowę o pracę, kiedy to jest stosowne z punktu widzenia właśnie pracownika, a jednocześnie kłaść większy nacisk na kształcenie ustawiczne. To, z czym też jest problem w Polsce, to fakt, że jak już ktoś kończy studia albo edukację szkolną, no to właściwie dalej się nie kształci. To już zostaje w pracy i nabywa ewentualnie doświadczenie wraz z praktyką, natomiast rzadko znajduje czas albo środki na to, żeby robić coś jeszcze dodatkowego. I tutaj ważne jest, żeby firmy z kolei znalazły więcej przestrzeni na to, żeby na przykład do godzin roboczych wliczać po prostu takie inicjatywy kształceniowe pracowników, a państwo powinno też brać to pod wzgląd i na przykład rekompensować pracodawcom utracone roboczo godziny z tego tytułu. Z kolei pracodawcy mogą więcej szkolić po prostu, a ponadto tak starać się zarządzać obowiązkami, żeby pracownicy nabywali różnorodne doświadczenie, żeby nie wpadali w rutynę i nie zajmowali się, nie wiem, przez 10 lat jedyną czynnością, tylko żeby na przykład w ramach takiego twórczego płodozmianu nabywali bardziej różnorodnej praktyki zawodowej. No i też kwestia zarządzania rekrutacją. To też jest istotne, żeby przyglądać się temu, jaka jest struktura zatrudnienia w firmie, czy na przykład są jakieś grupy społeczne, wiekowe, które są niedoreprezentowane. I na przykład zwrócić uwagę na to, żeby takie osoby zatrudniać, bo po prostu to wpływa na szersze spektrum wiedzy, jakie jest w przedsiębiorstwie, no i większą różnorodność perspektyw. I z tego, co wiadomo z badań społecznie odpowiedzialnego biznesu, to się po prostu na dłuższą metę opłaca.
O to chciałem zapytać, bo niektórzy pracodawcy niekoniecznie chcą inwestować w swoich pracowników. Czy to też, tak jak obserwujesz, czy to też się zmienia, czy zmienia się świadomość pracodawców, ale też samych pracowników do tego, żeby samemu się kształcić? Czy to z biegiem lat się poprawia?
Powiedziałabym tak, że to się poprawia z perspektywy poszczególnych pracowników, jeśli oni na przykład przekroczą próg właśnie odpowiednio dużej firmy, odpowiednio innowacyjnej. To tak jak Adam wspomniał, to są też przedsiębiorstwa, które po prostu inwestują w takie obszary. To widać tam, że pracownicy z biegiem lat faktycznie umacniają swoją pozycję, też są bardziej przywiązani do firmy i faktycznie chętniej też się kształcą. Jakby to zyskują na wartości właśnie takie dodatkowe cechy, można powiedzieć, dobrego zatrudnienia. Natomiast niestety w związku z tym, że bardzo duży segment rynku pracy boryka się z niestabilnym zatrudnieniem, firmy, zwłaszcza te mniejsze, mają też problemy z płynnością finansową. No i to są wszystko czynniki, które przekładają się na to, że właśnie niestety ta chęć do tego, żeby ten kapitał ludzki rozwijać, no pozostaje pewnym luksusem z perspektywy tej części gospodarki. Natomiast myślę, że jeśli i przedsiębiorcy, i pracownicy mieliby takie poczucie, że mogą to robić bezpiecznie, to byliby skłonni to robić, ponieważ jest duża chęć do tego, żeby no na przykład wykonywać ciekawsze czynności. I myślę, że tutaj nie ma problemu z tym, że na przykład pracownicy nie chcą się kształcić. To raczej jest kwestia brakujących zasobów czasowych i finansowych.
Ja bym do tego, co powiedziałaś, dodał jeszcze jedną rzecz, bo kiedy zastanawialiśmy się nad tematem tegorocznej edycji Czempionów Narodowych, a było to dosyć dawno temu, bo jeszcze przed pandemią, bo tyle trwa proces produkcyjny takiego raportu, zebranie wszystkich danych do niego, to wówczas myśleliśmy sobie, okej, w polskiej gospodarce mamy narastający niedobór siły roboczej, a zatem przedsiębiorcy są tym bardziej zmuszeni do tego, żeby inwestować w kapitał ludzki, żeby szkolić swoich pracowników. Co więcej, mamy do czynienia z procesem automatyzacji, więc jest także konieczne to, żeby uczyć pracowników ustawicznie do tego, żeby mogli zająć nowe stanowiska, kiedy ich stare stanowiska zostaną zastąpione, mówiąc kolokwialnie, przez maszyny. W tej chwili, w momencie, w którym rozmawiamy, czyli już no niestety w trakcie potocznie zwanej drugiej fali pandemii, kwestia kształcenia pracowników i dbania o kapitał ludzki jest tym ważniejsza, bo wiemy, że w tej chwili firmy muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zwalniamy pracowników, ponieważ mamy spadek popytu, czy jednak ich zatrzymujemy, może wspólnie dzielimy się tymi stratami, które ponosimy, po to, żeby przetrwać ten trudny okres i żeby później, w momencie, w którym gospodarka z powrotem odżyje, nie musieli zatrudniać. Także mamy szereg tutaj powodów do tego, żeby zastanowić się nad tym, jaki jest stan dbania o kapitał ludzki w polskich przedsiębiorstwach i jak radzą sobie z tym polscy czempioni narodowi.
Wywołałeś temat epidemii, a to z kolei wiąże się z pytaniem, którego nie da się nie zadać, bo epidemia wpływa właściwie na każdą dziedzinę naszego życia. Jak ona zmieniła ten kapitał ludzki, te zasoby, rynek pracy? W jak bardzo innym świecie żyjemy niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu?
Na pewno problemem jest fakt, że ten proces się jeszcze nie skończył i na pewno wszystko to, co ma się wydarzyć w związku z pandemią, jeszcze nie miało miejsca. Natomiast pierwsze sygnały już pokazują po pierwsze duży wzrost niepewności. Tak jak jeszcze przed pandemią część mediów czy interesariuszy jakoś próbowała popularyzować taką perspektywę, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Jakkolwiek by to nie było dyskusyjne, no to myślę, że to jest już taki moment, w którym na pewno już nie możemy o tym mówić. To znaczy pracownicy są dużo bardziej niepewni i dużo bardziej skłonni do tego, żeby pozostawać w swoich obecnych miejscach pracy. No, w niektórych branżach niestety to nie było możliwe i też już nastąpiły pierwsze zwolnienia. No, a z kolei firmy pewnie będą dużo bardziej ostrożne, na przykład jeśli chodzi o wydatki związane z inwestycjami. I to może się negatywnie odbić właśnie na kapitale ludzkim na dwa sposoby. To znaczy pierwsze z zaniechania właśnie z tego, że nie poprawimy swojej sytuacji być może w stosunku do tego, gdzie teraz obecnie jesteśmy. Drugim wymiarem jest to, że kapitał ludzki nie jest po prostu zasobem roboczym. To znaczy to nie jest tak, że w miejsce zwolnionych 10 ludzi możemy zatrudnić 10 ludzi i firma sobie w ten sposób wyrówna stratę kapitału ludzkiego. Niestety to doświadczenie pracowników, też właśnie relacje, no jakaś lojalność względem przedsiębiorstwa, to są rzeczy, które się traci w wyniku właśnie decyzji o zwolnieniu i które odbudowuje się z dużym trudem, zwłaszcza w takich warunkach no, kryzysowych, właśnie tak jak wspomniałam, dużej niepewności. Więc tutaj bardzo dużo zależy, no myślę, że od postawy państwa, od tego, jakie zabezpieczenia zaoferuje, jakie osłony dla pracowników i przedsiębiorców, a jednocześnie też od postaw samych przedsiębiorców, zwłaszcza tych dużych, z dużym kapitałem. No właśnie pytanie, na co postawią? Czy na to, żeby jednak zachować no, istniejące zasoby i na przykład starać się je rozwijać, żeby móc elastyczniej reagować na zmieniającą się rzeczywistość, no, która w czasach kryzysu właśnie przyspiesza? No czy jednak będą reagować zachowawczo, trochę w zgodzie z takim starym sposobem myślenia, który na przykład nakazywał oszczędności przez zwolnienia. No tylko, że właśnie te oszczędności mogą się na przykład po 5 latach okazać pozorne.
I tu jest właśnie duża rola narodowych czempionów, które są liderami w swoich branżach i one powinny wyznaczać standardy, bo nie oszukujmy się, ale to, co zrobią te duże firmy, często z udziałem Skarbu Państwa, to będzie wzór do naśladowania dla konkurujących z nimi mniejszych przedsiębiorstw. W związku z tym to właśnie po stronie tych narodowych czempionów, zaraz sobie powiemy z imienia i nazwiska, kim oni są, to właśnie na nich spoczywa odpowiedzialność za to, żeby dobrze przygotować cały rynek pracy, siebie i w ogóle polską gospodarkę na to, z czym w tej chwili się mierzymy i pokazać, jak należy postępować. Bo może to jest paradoksalnie dobry moment do tego, żeby zainwestować w edukację pracowników, którzy czasami mają mniej obciążeń, więc mogą pójść na szkolenia, po to, żeby w momencie, w którym już wyjdziemy z tego spowolnienia, byli oni lepiej przygotowani do wyzwań na rynku pracy, na przykład związanych z cyfryzacją i pracą zdalną.
Ta edukacyjna szansa może też, wydaje się, polegać na tym, że no mamy do czynienia przynajmniej w tych sektorach, w których pracuje się umysłowo, z jakimś rodzajem boomu na pracę zdalną, a więc też pewnie można łatwiej rozwinąć zdalną edukację. Będziemy to obserwować, obserwujemy to, czy to raczej będzie dotyczyć tylko, jak to ujęłaś na początku, białych kołnierzyków?
Trzeba powiedzieć, że praca zdalna jest udziałem przede wszystkim właśnie specjalistów. No, przede wszystkim dlatego, że najłatwiej ją przeprowadzić w warunkach pracy biurowej. Więc na przykład w zakładach przemysłowych no, praca zdalna no, z wielu oczywistych względów jest dużo trudniejsza do wyobrażenia, chociaż nie jest zupełnie niemożliwa, to też oczywiście zależy od stanowiska. Natomiast na przyszłość na pewno będą te narzędzia rozwijane, chociażby do obsługi administracyjnej firm. I tutaj też eksperci w temacie wskazują na to, że w ogóle dokonał się duży skok technologiczny, ale przede wszystkim przełom mentalnościowy. To znaczy nie jest do końca tak, że nie wiem, nagle pojawiły się jakieś nowe programy czy nowe oprzyrządowanie, które nam się pozwala porozumiewać sprawnie na odległość, bo to wszystko już wcześniej istniało. Tylko było właśnie domeną dość wąskich sektorów gospodarki. I też bardzo wiele zakładów pracy nie korzystało z tych narzędzi, mimo że mogło i mimo że czasami też dla pracowników to była jakaś korzyść na przykład związana z tym, że nie musieliby tak długo dojeżdżać do pracy. No i dzięki pandemii poniekąd trzeba było się szybko na to przestawić i to sprawiło, że był asumpt do tego, żeby szybko nauczyć się nowych nawyków i właśnie nauczyć się nowego sprzętu, nowego oprogramowania, ale też innej logiki pracy, bo to nie jest robienie tego samego tylko za pośrednictwem komputera, no ale też na przykład zupełnie inny model prowadzenia dyskusji, bo jednak też inaczej się skupia nasza uwaga i w ogóle mamy inną efektywność jednak pracując przed ekranem. Więc możemy się spodziewać tego, że ten proces będzie postępował, aczkolwiek na pewno jest bardzo dużo do nadrobienia, zwłaszcza na poziomie edukacji szkolnej, o której mówię też między innymi dlatego, że no już na przykład za 5-10 lat też będziemy odczuwać skutki zarówno dobrych pomysłów, jak i zaniedbań na tym polu, na rynku pracy. No i tutaj mamy do czynienia na pewno z dużymi nierównościami, to znaczy jedni są do tego dobrze przygotowani, innym nawet brakuje sprzętu do tego, żeby skutecznie uczestniczyć w nauce. No i to jest na pewno taki aspekt, o który no właśnie z takiej perspektywy makrogospodarczej czy makropolitycznej należy na pewno zadbać, żeby to wejście właśnie w te nowe praktyki przebiegło płynnie. Natomiast na pewno te narzędzia zostały w jakiś sposób oswojone.
Nie byłbym sobą, Monika, gdybym nie dodał do Twojej wypowiedzi jakieś cyfry, więc powiem, że według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego 30% tych miejsc pracy zdalnej, które zostały utworzone w trakcie kryzysu, to będą miejsca pracy, które także już po kryzysie wciąż będą i ludzie będą mogli z nich korzystać. Może jako całość, jako jeden etat, ale raczej bardziej prawdopodobne jest to, że po prostu każdy z nas, czy większość z nas przynajmniej będzie miała możliwość jednego lub dwóch dni pracy zdalnej, co było zdecydowaną rzadkością przed pandemią.
To wrócimy jeszcze do kapitału ludzkiego pod koniec naszej rozmowy, ale teraz nawiązałbym do całego raportu. Jaka jest jego kuchnia, jak on powstawał, jaka jest jego metodologia?
No, całej metodologii nie zdradzimy, ale powiemy, że jest to wieloroboczo godzin. My zbieramy dane publicznie dostępne z Krajowych Rejestrów Sądowych, z informacji giełdowych spółek, ale także, i za co bardzo dziękujemy tutaj za współpracę, która z roku na rok układa się coraz lepiej, od samych firm, do których wysyłamy rokrocznie zapytania ankietowe, dosyć długie, szczerze Monika, bo ty je układasz i też później odbierasz telefony od firm, ale firmy coraz bardziej chętnie nam te pytania ankietowe odsyłają. Później szereg, blisko 50 wskaźników my agregujemy za pomocą metodyki w tym raporcie opisanej, której Państwa równaniami zanudzał nie będę, właśnie w te cztery główne kategorie, o których powiedziałem na samym początku, czyli kategoria gospodarka, kategoria branża, kategoria zagranica i kategoria innowacyjność. W każdej z tych kategorii można uzyskać od 0 do 100 punktów i następnie ten łączny wynik, czyli taki wskaźnik narodowych czempionów, jest średnią po prostu z tych czterech kategorii.
Chciałbym zapytać o zmiany i trendy na przestrzeni tych 3 lat, kiedy raport powstawał, kiedy te raporty powstawały, no ale tak naprawdę, żeby o tym porozmawiać, to musimy już chyba zdradzić, kto wygrał tegoroczną edycję.
Tu jest niespodzianka w tym roku, bo w poprzednich 2 edycjach zwycięzcą była spółka KGHM. W tym roku mamy zmianę na stanowisku lidera i bardzo minimalnie, to trzeba przyznać, ale jednak KGHM został wyprzedzony przez inną spółkę z większościowym udziałem Skarbu Państwa, czyli przez PKN Orlen, który uzyskał 85 punktów, a na drugim miejscu znalazł się KGHM z wynikiem 84 punktów. Następnie później mamy jeszcze taką bardzo ważną grupę 9 przedsiębiorstw, których nazywamy właśnie czempionami narodowymi. Bo te 2 pierwsze, ze względu na bardzo wysoki wynik, nazywamy czempionami międzynarodowymi, bo one są liderami praktycznie w każdej z tych 4 kategorii, o których mówiłem. A później mamy grupę 9 firm. Tu już jest dominacja kapitału prywatnego. Do tych firm zaliczają się firmy z branży IT, takie jak Asseco, firmy z branży farmaceutycznej, takie jak Polpharma, która jest zresztą też partnerem tego raportu, oraz firmy także z przetwórstwa przemysłowego, jak na przykład Boryszew. I to są firmy, które mają punkt od 55 do 75 punktów.
Czy my widzimy tutaj jakieś trendy? Czy są firmy, które zyskują jakoś bardzo znacząco? Z czego też wynika to, że Orlenowi udało się wyprzedzić KGHM?
No, Orlen, jak wiemy z doniesień prasowych także, jest firmą, która się w tej chwili bardzo prężnie rozwija. Znaczy przejmuje kolejne firmy, wychodzi na nowe rynki i mimo tego, że KGHM także bardzo dużo inwestuje w rozwój, to jednak w przypadku Orlenu ten rozwój jest nie tylko organiczny, a w przypadku KGHM, ale także taki ekstensywny, powiedziałbym, poprzez przejmowanie nowych podmiotów i także położenie większego nacisku na innowacyjność. Tutaj także Orlen sporo zyskał, w tym także na wydatki na badanie i rozwój oraz na kapitał ludzki w zakresie osób właśnie z najwyższym wykształceniem. Jeżeli chodzi o trendy, bo to było twoje wyjściowe pytanie, to oczywiście możemy mówić o trendach dla poszczególnych firm. Niektóre miały bardzo mocno awansowały, niektóre się trochę osuwają. Zjawisko, które widzę też, to ukrywanie dochodów przez niektóre firmy, co nam utrudnia w ogóle ich analizowanie w tym rankingu i też to po prostu szczerze piszemy, że firma nie chce podawać części danych, w związku z czym w rankingu spadła tylko z tego powodu, bo nie ujawnia jakichś wartości na przykład na temat swojego udziału za granicą. Natomiast trend taki ogólny w ramach całego rankingu, który widzę, to jest trend, w którym zyskują firmy z udziałem Skarbu Państwa. Ci liderzy, ta dwójka liderów jeszcze bardziej się oddala od pozostałych firm, a w każdej z grup narodowych czempionów, które w raporcie wyróżniamy, liczba właśnie firm z udziałem Skarbu Państwa wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym i poprawiło się ich miejsce. W związku z czym widać tutaj wyraźny wpływ zmiany polityki gospodarczej, który się zadział po 2015 roku, a mianowicie większy nacisk na wsparcie firm z udziałem Skarbu Państwa, a i także zjawisko repolonizacji, to także widać w rankingu.
Na koniec obiecałem, że wrócimy do tego kapitału ludzkiego, więc spełniam tę obietnicę. To jest taka dodatkowa, specjalna kategoria. Czym się kierowaliście, wyznaczając czy pokazując zwycięzcę tej kategorii? No i przede wszystkim, kto ją wygrał?
To może ja powiem najpierw o kuchni. To znaczy, tutaj chcieliśmy połączyć dwa aspekty, powiedzmy, takiego pro-pracowniczego czy pro-ludzkiego podejścia. Jeden to są warunki pracy i tutaj kwestia po pierwsze wysokości pensji, a po drugie długości stażu w firmie. To znaczy uznaliśmy, że też niska rotacyjność pracowników przemawia na jej korzyść. Przede wszystkim dlatego, że to są takie klarowne, policzalne wskaźniki, chociaż oczywiście na dobre miejsce pracy składa się więcej czynników, ale na potrzeby tutaj przeprowadzenia statystyki to te były najlepsze. A poza tym też sprawdzaliśmy no właśnie skłonność do inwestowania w pracowników, którzy mają wysokie kwalifikacje, czyli w ogóle pracownicy z wysokim wykształceniem, a szczególnie ci, którzy pracują na stanowiskach związanych z badaniami i rozwojem, i to też się właśnie da zmierzyć statystycznie.
Powiedzcie w takim razie, kto okazał się zwycięzcą tej kategorii kapitał ludzki?
No to tutaj werble możemy ogłosić, że zwycięzcą w kategorii kapitał ludzki okazała się firma, która, no, żadna z tych, które wymieniłem do tej pory, od razu powiem, czyli Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze. To jest firma, która wygrała, może to być zaskoczenie. Ja od razu dopowiem do tego numeru jeden jedną rzecz, że jak wiemy, lotnictwo w tej chwili zostało najbardziej dotknięte sytuacją pandemiczną, czy jedną z branż, która została najbardziej dotknięta, więc trzymamy kciuki, żeby faktycznie ta dbałość o kapitał ludzki w przypadku portów lotniczych się utrzymała mimo tego kryzysu i żeby porty lotnicze były takim wzorcowym modelem, jak rozwiązywać problemy związane z koronawirusem i spadkiem popytu, dbając równocześnie o swoje kadry.
Tym akcentem kończymy i zachęcamy Was do zapoznania się z raportem Czempioni Narodowi, jak wspierają kapitał ludzki. Bardzo Wam dziękuję. Moimi gośćmi byli Monika Helak, badaczka i analityczka Polityki Insight. Dzięki. Oraz Adam Czerniak, kierownik działu badań Polityki Insight. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Na koniec ważne informacje. Raport jest bezpłatny. Możecie go znaleźć na stronie www.politykainsight.pl/raporty/czempioni narodowi. Zachęcam do lektury. Do usłyszenia.